marzenie polskiej niepodległości.
Marza Rambakowska, dobry wieczór. Był Niemcem. Ówczesna prasa oskarżała go nawet, że był wrogiem Polaków. Ale przed sądami udowodnił, że to kłamstwa. Bohaterem audycji jest ksiądz Johannes Paul Eltermann, proboszcz z Mierzeszyna. Pracował na rzecz lokalnej społeczności, w tym Polaków. Sprzeciwiał się nazistom i zapłacił za to najwyższą cenę, mówi dr Jan Daniluk.
Johannes Paul Eltermann to był gdańszczanin, urodzony w tym mieście w 1876 roku jako najstarszy syn w rodzinie wielodzietnej, miał kilkoro rodzeństwa. Tutaj pobierał nauki, chodził do szkoły podstawowej, do gimnazjum poszedł w Chełmnie. W 1898 roku dostał się do seminarium duchownego w Pelplinie, które ukończył w 1904 roku, wówczas przyjął święcenia kapłańskie. Przez następne 8 lat on pełnił posługę duszpasterską w szeregu różnych małych parafii. Zaczynał w Starogardzie Gdańskim jeszcze jako wikariusz. Później to był między innymi Tuchola, Sulęczyn, Lęborg krótko, Ugoszcz, no tych miejscowości było jeszcze kilka. Ostatecznie w 1912 roku, dwa lata przed wybuchem I wojny światowej, został administratorem, a następnie proboszczem utworzonej parafii katolickiej w Mierzeszynie, wówczas Meisterswalde. Parafia ta jednak obejmowała no, dość duży teren, między innymi kościół filialny w Przywidzu. To było około 40 małych wsi. Katolików, czyli parafian Eltermana wówczas przed I wojną światową, to było, szacuje się tam niecałe 700 osób łącznie. W samym Mierzeszynie katolicka społeczność była zdecydowaną mniejszością, bo około 50 osób na 800 mieszkańców Mierzeszyna. No ale tak się składa, że Eltermann był tym proboszczem właśnie w Mierzeszynie no, do końca swoich dni, to znaczy od 1912 roku non-stop do 1939 roku.
Był człowiekiem otwartym na każdego. W swych kazaniach ksiądz Eltermann wskazywał na potrzeby poprawy warunków życiowych najuboższych warstw społeczeństwa, czyli chłopów i robotników. Pisał także artykuły, w których nawoływał o polepszenie warunków społecznych ludzi, wskazywał na sposoby realizowania jego idei. Walczył o poprawienie warunków drogowych, lepszą opiekę lekarską, zaopatrzenie mieszkańców wsi, a wśród młodzieży wiejskiej zorganizował kursy dokształcające. Cieszył się zaufaniem władz rejonu, które nie miały zastrzeżeń wobec przeprowadzenia tych szkoleń. A na tych kursach wskazywał m.in., jak wielcy właściciele ziemscy nieludzko traktują swoich robotników, że ta walka o godne warunki życia dla biednych ludzi nie wynika z górnolotnych ambicji czy dążenia do sławy, lecz ze zwykłej potrzeby człowieczeństwa. Pojechałam do parafii świętego Bartłomieja w Mierzeszynie, aby zobaczyć miejsce, w którym pracował ksiądz Eltermann. Obecny proboszcz, ksiądz Andrzej Sowiński, mówił mi, że w samym kościele zachowały się elementy przedwojennego wystroju.
Ołtarz główny przede wszystkim jest pamiątką jego tutaj posługi jako proboszcza w Mierzeszynie, ambona. Natomiast wiele innych elementów to już takie rekonstrukcje trochę współczesne.
Chciałabym zapytać, czy zna pan Jana Pawła Eltermana, tego księdza?
Nie znam.
Tak, to był ksiądz, patron szkoły w sumie tej, w której się uczę. Znaczy, pochodzi z Niemczech.
Często są apele, rocznice jego urodzin.
A, czyli się spotykacie i opowiadacie o nim?
Tak.
Postać księdza Jana Pawła Eltermana w Mierzeszynie jest bardzo dobrze znana. Mimo, że ten ksiądz był Niemcem, to jednak był tutaj wspaniałym proboszczem w parafii świętego Bartłomieja Apostoła. Były to czasy bardzo trudne, kiedy sprawował swoją posługę, bo dwudziestolecie międzywojenne i rodzący się faszyzm. Proszę pamiętać, że Mierzeszyn wchodził przed II wojną światową w skład wolnego miasta Gdańska. I wiemy dobrze, jakie to były trudne dzieje tych ziem, zwłaszcza w latach 30. A ksiądz Jan Paweł Eltermann, mimo że był Niemcem, to przede wszystkim był wspaniałym człowiekiem. Człowiekiem, który pozostawił wspaniałą kartę historii tych ziem. Nie tylko Mierzeszyna, ale chyba całego wolnego miasta Gdańska, ponieważ był to ksiądz z diecezji gdańskiej. Cały czas to zawsze podkreślamy. Kapłan diecezji gdańskiej.
Choć ukończył seminarium duchowne w Pelplinie.
Tak, ukończył seminarium duchowne w Pelplinie, ponieważ wtedy, kiedy ta diecezja gdańska była bardzo młodą diecezją, było to wspólne seminarium dla diecezji chełmińskiej i diecezji gdańskiej. Ale urodził się w Gdańsku, związany właśnie z tym terenem.
Jak wyglądała posługa księdza Jana Pawła Altermana w Mierzeszynie, w parafii w Mierzeszynie?
Była to bardzo rozległa parafia, mająca wręcz kilkadziesiąt wiosek. Proszę pamiętać, że przed II wojną światową te tereny w większości zamieszkiwali wyznawcy protestantyzmu, ewangelicy. Dlatego i tu w Mierzeszynie była zdecydowana przewaga ewangelików, natomiast katolików było niewielu, dlatego taka duża parafia swoim obszarem, już nie mówiąc o Polakach. Niewielka grupa Polaków mieszkająca na terenie tej parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. On tutaj jako proboszcz pełnił posługę kapłańską sam, ale był jeszcze dodatkowo społecznikiem. Prowadził kasę oszczędnościową, różnego rodzaju akcje charytatywne, z tego był bardzo dobrze znany, nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich mieszkańców tych terenów, a więc także dla protestantów. Interesował się także bardzo przyrodą tych terenów, nawet opracował wspaniałą książkę dotyczącą przyrody Wyżyny Gdańskiej.
Jan Kapankę, ministrant księdza Altermana, wspominał, że proboszcz wspólnie z gosposią prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni 100-150 hektarów. Oddał ziemię należącą do plebanii ludziom, którzy byli w stanie ją uprawiać. Za tę ziemię dostawał zboże i ziemniaki. Dobrze układały mu się stosunki z miejscową ludnością, był lubiany i szanowany. Należał do wspólnoty, spółdzielni rolniczej, był jej członkiem i skarbnikiem. Ksiądz lubił spacerować z brewiarzem wzdłuż stajni. Po swojej parafii, przypomnę liczącej około 40 wsi, podróżował bryczką. Krótko przed wojną kupił sobie samochód. Maria Rogaczewska, którą ochrzcił ksiądz Elterman i z jego rąk przyjęła pierwszą komunię świętą, wspominała, że dzieciom pozwolił do siebie mówić onkel dekan. Zapamiętała go jako pogodnego, życzliwego i uśmiechniętego człowieka. Bywał w jej rodzinnym domu na różnych uroczystościach. Ale wróćmy do pierwszych lat działalności publicznej księdza Altermana. Był pomawiany przez polską prasę o germanizowanie polskich katolików. Jak udowodnił przed sądem, niesłusznie pomawiany, mówi dr Jan Daniluk.
To bardzo specyficzny przypadek w ogóle w historii, nazwijmy to, administracji kościelnej na naszym terenie przed I wojną światową, ponieważ mówimy o niemieckim księdzu, który wytoczył proces, i to nie jeden, a tych procesów było tam prawie 10 łącznie, w latach 1911-1912, szeregu dziennikarzy i redaktorów z polskich gazet na czele z Pielgrzymem, także z Gazetą Grudziąską, z kilkoma innymi polskimi tutaj tytułami dla Polaków. A dlaczego? Ponieważ ksiądz Altermann poczuł się urażony treścią niektórych artykułów, które pomawiały go o germanizowanie, o faworyzowanie niemieckich katolików. I w tamtym czasie, jeżeli sobie uświadomimy, jakie były nastroje, że to niemiecki ksiądz występuje na drogę sądową przed niemieckim sądem, no przed pruskimi, o to, że został pomówiony o to, że oni z Polakożercą, no tak w cudzysłowie, to był naprawdę ewenement. Co więcej, on te procesy wygrał, zostały zasądzone kary i pieniężne, i publikacja przeprosin. No nie muszę mówić, że część tej polskiej prasy oczywiście bardzo wrogo była nastawiona potem jeszcze bardziej do Altermana, także jeszcze w okresie międzywojennym. Pamiętali ten kazus, ale to pokazuje nam, historykom dzisiaj żyjącym, badającym tą sprawę, bardzo wyraźnie, że postać Altermana była postacią wyjątkową, która wbrew ogółowi innych księży, na przykład niemieckich, katolickich, czy nawet pastorów, potrafiła zawalczyć o swoje w sposób nieoczywisty. Coś, co dla części innych urzędników czy księży mogło być czymś normalnym i nie poczuliby się obruszeni takim atakiem polskiej prasy. On poczuł się. To był ksiądz niemiecki. On faktycznie słabo mówił po polsku. On się uczył, ale z tego, co dzisiaj wiemy, on nigdy tak naprawdę tego języka porządnie nie opanował. Te pomówienia, czy te oskarżenia, może tak, polskiej prasy wydają się z dzisiejszej perspektywy faktycznie nieco nad wyrost, bo jego działalność ewidentnie, szczególnie w okresie międzywojennym, wskazuje, że to był człowiek, który wszystkim chciał łączyć, a nie dzielić.
O co go oskarżano konkretnie?
Oskarżano go o to, że chciał wprowadzić szereg nabożeństw w języku niemieckim. Po pierwszej wojnie światowej oskarżała go prasa, bo to nie skończyło się tylko w 1911-12. Także o to, że próbował stworzyć listę wyborczą do kolejnych wyborów w Volkstagu ewangelicko-niemiecką, a nie tylko katolicką. Zarzuty były skierowane wobec tego, że Eltermann niedostatecznie zna język polski, że jest to element pewnej gry właśnie germanizacyjnej wobec ludności polskiej władz pruskich. Eltermann wszystkie te zarzuty udało mu się odeprzeć i tak jak wspomniałem, no z dzisiejszej perspektywy w moim odczuciu jego działalność pokazuje wyraźnie, że chociaż tego języka polskiego nigdy nie uprawiał, on przede wszystkim był faktycznie duszpasterzem katolickim i w mniejszym znaczeniu było to ważne, w jakim języku mówi dany jego podopieczny.
Ksiądz Eltermann był człowiekiem odważnym, wypełnionym głęboką wiarą. Był zdecydowanym przeciwnikiem narodowego socjalizmu i otwarcie o tym mówił, narażając się na szykany ze strony fanatycznych zwolenników Hitlera. Stawiano mu także zarzuty mieszania się kościoła do polityki. 21 maja 1933 roku opublikował broszurkę w języku niemieckim Swastyka albo Krzyż Chrystusa z podtytułem Kazanie przedwyborcze. Tydzień później odbyły się pierwsze po dojściu Hitlera do władzy wybory do Parlamentu Wolnego Miasta Gdańska, Volkstagu.
No cóż, rozwój sytuacji nie tylko w Niemczech, ale także w jego rodzinnym terenie, czyli w Wolnym Mieście Gdańskim, nie pozostawił mu do końca wyboru. Eltermann faktycznie dał się poznać jako zagorzały przeciwnik narodowego socjalizmu. Co więcej, człowiek, który mając wpływy, mając duże poważanie, szczególnie w swoim terenie, jawnie, otwarcie i odważnie występował przeciw ideologii narodowego socjalizmu. I to już niemalże od samego początku, kiedy ona weszła do sfery publicznej w Wolnym Mieście. Przypomnijmy, już w maju 1933 roku naziści miejscowi wygrywają wybory. Jest to pierwsze miejsce poza Rzeszą, kiedy do władz dochodzą i zwyciężają naziści. I Eltermann bardzo, że tak powiem, daje się we znaki miejscowym Forsterowi, jego kompanom, ponieważ publikuje taką bardzo znaną ulotkę Hakenkreuz oder Christenkreuz, czyli swastyka czy chrześcijański krzyż, w którym jasno i konkretnie wykłada, że nie ma żadnej możliwości pogodzenia ideologii chrześcijańskiej, już nawet nie tylko katolickiej, po prostu chrześcijańskiej, z tym, co proponuje narodowy socjalizm. Pamiętajmy, że to jest okres, kiedy narodowy socjalizm próbuje pewnego flirtu z kościołami chrześcijańskimi. Częściowo niestety się to udaje, częściowo przekonuje część i ewangelików, i katolików do swoich racji. To chodzi oczywiście o wygranie, zyskanie poparcia, by umocnić swoją władzę. To się dzieje także niestety na terenie Wolnego Miasta. I nagle, no jakby nie patrzeć, wiejski ksiądz mówi dość, mówi bardzo wyraźnie. I to oczywiście wiąże się z niesamowitą nagonką na niego i to bardzo różnymi metodami. Forster później w korespondencji z Berlinem, szedł między innymi z MSZ-em niemieckim, wprost z imienia nazwiska wymienia księdza Johannesa Paula Eltermanna jako zagorzałego przeciwnika, którego trzeba uciszyć, trzeba z nim walczyć. Sięgają po szereg różnego rodzaju narzędzi, pomówienia liczne Eltermanna o to, że chroni Żydówkę, tam jest, tak w podtekście się mówi, że może jest jakiś romans. Są wykorzystywane kwestie próby wskazania nieprawidłowości na natury finansowej. Pamiętajmy, że oni byli utrzymywani z kasy Senatu Wolnego Miasta Gdańska, więc starano się wykazać, że to były pewne sprzeniewierzenia. Ja nie muszę dodawać, że wszystkie te zarzuty okazały się wyssane z palca, ale starano się stworzyć taką atmosferę terroru, szykan, plebania. W Mierzeszynie była obrzucana kamieniami. W latach 37-38 było kilka takich znanych spraw, kiedy nieznani sprawcy zniszczyli krzyże przydrożne w parafii. No, oczywiście to była prowokacja ze strony władz policyjnych i Senatu. Później była kwestia, że tam doszło do rozrachunków między bojówkami nazistowskimi i był pogrzeb esamanów z Mierzeszyna i Eltermann stanowczo zaprotestował przeciw organizacji pochówku katolickiego tymże esamanom, co też wzbudziło straszną lawinę szykan, komentarzy i ataków na księdza Eltermanna. On pozostał faktycznie twardy w swoich poglądach, jawnie się wypowiadał i czym bliżej było wybuchu konfliktu, bo było jasne, że on wybuchnie, tym te czarne chmury zbierały się nad głową księdza Eltermanna.
Słynna broszurka Swastyka albo Krzyż Chrystusa była czytana nie tylko w Wolnym Mieście Gdańsku, ale także w Niemczech, Szwajcarii i Polsce. Zaczynała się dwoma cytatami z Biblii. Kogo Bóg chce ukarać, karze ślepotą. I drugim cytatem, Bóg wyniosłym się sprzeciwia, a łaskę daje pokornym. Już słyszę, a więc polityka zambony. Owszem, w Kościele katolickim mówię tylko o tym, co Kościoła katolickiego dotyczy, co właśnie wynika z potrzeby chwili, ponieważ inaczej nie byłbym księdzem katolickim, duszpasterzem moich parafian, świadomym odpowiedzialności, którą na mnie nałożono. Swastyka czy krzyż Chrystusowy? Ależ to przecież mowa przedwyborcza, powiedzą. Nie, prędzej kazanie przedwybocze, ponieważ jest ono nieodzowne. Wszak na jubileuszu nie wygłaszam mowy żałobnej, a na pierwszej komunii świętej nie mówię o jubileuszu, więc na czas wyborów kazanie przedwyborcze. Dlaczego? Ponieważ zezwala na to Kościół, ponieważ on to wręcz nakazuje i ponieważ wymaga tego postawa i nastawienie wiernych. Swastyka jest w sprzeczności z Pismem Świętym. Dietrich Eckhart pisał 11 sierpnia 1921 roku w 64 numerze Narodowego Obserwatora: wstrzępy Biblię szatana, Stary Testament. A Alfred Rosenberg pisał: raz na zawsze musi zostać usunięty tak zwany Stary Testament jako książka religijna. Swastyka jest w sprzeczności z osobą Jezusa Chrystusa. Chrystus został odrzucony, ponieważ był Żydem. Wielu posuwa się do zaprzeczania pochodzenia Jezusa od Abrahama, by zaliczyć go do Aryjczyków. A o chrześcijaństwie Rosenberg wypowiada się w następujący sposób. Widzimy dzisiaj, że najwyższe wartości Kościoła rzymskiego i protestanckiego jako negatywny chrześcijanizm nie odpowiadają naszej duszy, bo stoją na drodze organicznym siłom nordyckich narodów. Mają ustąpić im miejsca i muszą się przewartościować w sensie germańskiego chrześcijaństwa. To jest sens dzisiejszych poszukiwań. Swastyka jest również w sprzeczności z zasadniczym prawem chrześcijaństwa. Miłość bliźniego jest głównym przekazaniem Chrystusa. Gdzie wymaga się rasy, kultury rasowej, polityki rasowej? Gdzie jest to napisane? Hitler powiedział według Narodowego Obserwatora nr 181 z 7 sierpnia 1929 roku w dniach partii w Norymbergi. Gdyby rocznie w Niemczech rodziło się 1 000 000 dzieci, z czego 800 tysięcy najsłabszych zostałoby zlikwidowanych, to końcowy wynik mógłby wyznaczać nawet wzrost siły. W 1934 roku proboszcz z Mierzeszyna trafił do aresztu za obrazę kanclerza Adolfa Hitlera. Zwolniono go dzięki interwencji biskupa Eduarda Rurke. 13 kwietnia dwaj księża, Felix Głowienka, proboszcz z Trąbek Wielkich, i Robert Wolheit, proboszcz z Kłodawy Gdańskiej, pojechali do Mierzeszyna. Chcieli przywitać księdza Eltermana wracającego z aresztu. Zobaczyli groźne zbiegowisko mężczyzn w uniformach SA i po cywilnemu, którzy wołali ze złością do księdza Eltermana: Polak, Polak, co w języku niemieckim brzmiało pogardliwie. Innym razem ostrzeżony przez parafian przez pewien czas ukrywał się, dzięki czemu unikał napadu organizowanego przez bojówkę SA.
Biuro parafialne.
Proszę bardzo.
Tu widzę, są zdjęcia z Mierzeszyna, że tak powiem, czasów księdza Altermana.
Tak, to na stronie też, tam gdzieś to jest.
Jesteśmy na plebanii w Mierzeszynie. Czy to jest miejsce, w którym mieszkał właśnie ksiądz Alterman?
Tak, to jest miejsce, w którym mieszkał przez przeszło 20 lat. Bardzo skromna plebania, no ale to był jego zwykły kapłański dom, w którym tworzył, modlił się.
Ale który także atakowano.
Tak, również ten dom był atakowany przez wrogów księdza Altermana, zwłaszcza no, niemieckich nazistów, jego rodaków. Wybijano tutaj szyby i tak dalej, straszono go. No, taka historia też bardzo smutna.
On trafił na listy proskrypcyjne, był przeznaczony, mimo że był Niemcem, tak? Był przeznaczony do tego, że ma być aresztowany i ma być uciszony już w momencie wybuchu wojny. I faktycznie 1 września 1939 roku, tak jak w wielu miejscach na Pomorzu Gdańskim, na terenie Wolnego Miasta, także w Mierzeszynie, oddziału miejscowego Zelbszucu przy wsparciu SS zawitało na plebanie w Mierzeszynie i tak naprawdę zrządzenie losu sprawiło, że zostali tam nie księdza Eltermana, tylko jego bratanka. Dzięki temu uniknął on, Elterman, aresztowania, ukrywał się przez kilka tygodni, powrócił mimo ostrzeżeń swoich parafian, żeby nie wracał, powrócił w połowie listopada, no i 21 listopada 1939 roku ponownie Niemcy zgłosili się po niego, zaaresztowali, był przesłuchiwany, A dzień później, 22 listopada w Nowym Wiecu, już w powiecie kościelskim, został zamordowany razem z kilkudziesięcioma innymi osobami, głównie Polakami, stając się jednym z pierwszych męczenników kościoła niemieckiego.
Jak wyglądał przebieg tej egzekucji?
W Nowym Wiecu dokonano masowej egzekucji. Szacunki są różne, ale mówimy o kilkudziesięciu ofiarach, przede wszystkim Polakach, miejscowych działaczach, nauczycielach, także polskich księżach. Wśród zamordowanych przez Niemców był także Johannes Paul Eltermann. Z relacji wynika, że on razem ze swoimi dwoma kolegami polskimi księżmi został zmuszony do tego, aby wykopać te mogiły i oni stali jako ostatni rozstrzelani, wrzuceni do tych dołów, mieli skrępowane ręce, podobnie jak większość innych, drutem kolczastym. Ich później przysypano wapnem, przysypano ziemią.
Zginął na początku II wojny światowej w Nowym Wiecu. To jest kilkanaście kilometrów stąd, już na terenach ówczesnej okupowanej Polski. Tutaj jest wolne miasto Gdańsk, natomiast tam już okupowana Polska. Zginął wraz z grupą kilkudziesięciu Polaków, został rozstrzelany i tam w takim ogromnym dole wrzucono ciała wszystkich zabitych, również księdza Altermana. Jeszcze, aby dokonać profanacji tych ciał, rzucono na nie zdechłą krowę. Przykryto oczywiście ziemią. I przez kilka lat była taka mogiła w Nowym Wiecu.
Przez pewien czas rodzina Eltermana, tutaj żyła między innymi w Gdańsku, no, poszukiwano śladów, co się stało z Eltermanem i nawet administracja kościelna, tutaj biskup Szplet także wysyłał pisma do organów niemieckich z zapytaniem, no gdzie jest ksiądz Elterman, no, bo to była znana postać. On brał udział w synodzie gdańskim diecezji w 1935 roku. Był powszechnie szanowaną i poważaną osobą. Jego zniknięcie oczywiście rodziło wiele znaków zapytania. W 1944 roku Niemcy na całym Pomorzu Gdańskim rozpoczęli akcję zacierania śladów swoich zbrodni, szczególnie z tego pierwszego okresu wojny. I między innymi w Nowym Wiecu na łącznie 5 mogił, 4 zlikwidowano. Po prostu odkopano te ciała i starano się zakryć ślady zbrodni. Jednej mogiły nie poddano temu procesowi. W 1945 roku już przeprowadzono ekshumację, odnaleziono te ciała, między innymi szczątki Hannesa Paula Eltermann został pochowany przed kościołem w Mierzeszynie.
Część ciał uległa rozkładowi. Do identyfikacji zwłok proboszcza z Mierzeszyna poproszono gosposię. Rozpoznała go po brunatnej buteleczce z lekami na nadciśnienie, które zażywał. Miał ubraną sutannę i kamizelkę.
Może jeszcze tu pani bym przy grobie.
Jak to się stało, że jego ciało jednak tutaj jest, że jego grób znajduje się tu, w zasadzie przy wejściu do kościoła w Mierzeszynie?
Historia jest taka też trochę bogata, bo już w swoich testamentach ksiądz Eltermann życzył sobie, aby zostać pochowanym przy kościele świętego Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. I od razu po skończeniu II wojny światowej w lecie 1945 roku dokonano ekshumacji tych wszystkich ciał i oczywiście księdza Jana Pawła Altermana i jego ciało przewieziono z Nowego Wieca tutaj do Mierzeszyna i uroczyście złożono przy kościele świętego Bartłomieja Apostoła. I tak a propos, była to wielka uroczystość także przy udziale asysty Wojska Polskiego.
I tutaj, tak jak odczytujemy na nagrobku, wierny sługa Pana, męczennik okupacji świętej pamięci ksiądz dziekan Jan Eltermann.
Grób, który jest wielkim symbolem wspaniałego chrześcijanina, kapłana i człowieka, który powiedział nie faszyzmowi, powiedział nie Hitlerowi, temu wszystkiemu, co się działo. Człowiek wielkiej odwagi, bohater, nie tylko męczennik za wiarę, ale niesamowity bohater, który oddał życie za wielkie wartości, niż pójść na jakąś ugodę albo po prostu schować się gdzieś w jakiś zakamarek i ocalić swoje życie. Grób, na którym zawsze są świeże kwiaty, płoną znicze. Ludzie zatrzymują się na krótką modlitwę, ale także raz w roku jest taka wielka uroczystość tutaj w Mierzeszynie, 22 listopada, w rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Na tą mszę świętą przychodzi także cała społeczność miejscowej szkoły podstawowej, ponieważ tutejsza szkoła nosi imię księdza Jana Pawła Eltermana, a więc ten proboszcz jest patronem także tutejszej szkoły podstawowej w Mierzeszynie. I rzeczywiście ta uroczystość ma taki bardzo odświętny charakter. Po uroczystości dzieci, młodzież, szkoły wykonują także program słowno-muzyczny o księdzu Janie Pawle Eltermanie.
Pani dba o grób księdza Eltermana?
Tak.
A dlaczego?
No bo to jest nasz kapłan, męczennik, który oddał życie za wiarę.
I to jest cały czas żywe w pani?
Tak.
Widzę świeże kwiaty w ręku, to właśnie na ten grób?
No nie, akurat na ołtarz do kościółka.
Jesteśmy w kościele w Mierzeszynie. Tu widzę obraz księdza Eltermana.
Tak, ten obraz jest stosunkowo nową pamiątką, którą umieściliśmy w tym kościele, ponieważ w zeszłym roku 31 maja został poświęcony przez księdza biskupa Wiesława Szlachetkę. Ten obraz jest takim mocnym symbolem, kiedy jesteśmy tutaj na mszy świętej, aby również wzbudzać intencje z prośbą o jego beatyfikację jako męczennika za wiarę. Zginął w obronie wielkich wartości, ale także w obronie krzyża, w obronie wiary i na pewno ten obraz jest dla nas i pamiątką, i wezwaniem do modlitwy o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księdza Jana Pawła Eltermana.
A na jakim etapie jest ten proces zbierania dokumentów? Czy już jakiekolwiek kroki zostały poczynione?
Oj, niestety trudno jeszcze mówić o etapie. Na razie są to tylko modlitwy o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. My tutaj prywatnie w Mierzeszynie, nie tylko, oczywiście zbieramy dokumenty dotyczące postaci księdza Jana Pawła Eltermana, bo kiedy przyjdzie taki dzień, że będzie można rozpocząć ten proces, żeby po prostu były już konkretne dokumenty.
A ten ornat?
Tutaj również w kościele w Mierzeszynie znajduje się ornat księdza kardynała Karola Wojtyły. Sprawował mszę świętą, co prawda na Przymorzu, w roku 1975, ale również jest to pamiątka po wielkim świętym papieżu i tutaj Kościół w Mierzeszynie szczyci się tą wspaniałą pamiątką.
Można powiedzieć, że dwóch wielkich kapłanów i dwóch, których też losy powiązane były z II wojną światową.
Tak, znamy dobrze historię księdza Karola Wojtyły jako młodego chłopaka. Pamiętajmy, że w czasie II wojny światowej Karol Wojtyła pracował w zakładach chemicznych w Krakowie, ale także w czasie II wojny światowej wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie, takiego tajnego, pod kierownictwem arcybiskupa Adama Stefana Sapiechy.
Ksiądz Jan Paweł Elterman został zapamiętany jako dobry duszpasterz. Mając wśród swoich parafian Polaków, mimo że nie mówił świetnie w naszym języku, głosił kazania po polsku. Miał pomysły, jak poprawić los najbiedniejszych i przekładał je na konkretne działania. Nie wartościował ludzi ze względu na posiadany majątek, wyznanie czy narodowość. Liczył się po prostu człowiek. Zdecydowanie przeciwstawiał się ideologii narodowego socjalizmu i prześladowaniom Polaków. Bliższa mu była nauka Chrystusa niż fałszywe poczucie dumy z potęgi III Rzeszy. Historia to jemu przyznała rację. Obecny proboszcz parafii w Mierzeszynie, ksiądz Andrzej Sowiński, czyni starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Kościół katolicki w Niemczech uznaje Johannesa Paula Eltermana za jednego z męczenników wiary XX wieku. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk, a przygotowała Marzena Bakowska.
Pomorzenie polskiej niepodległości.